Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Od słabego oporu do słabej awangardy. Mam przyjemność i zaszczyt gościć Sławomira Wojciechowskiego. Witam Sławko serdecznie w naszej audycji, który jest kompozytorem i kompozytorem muzyki instrumentalnej i elektronicznej, improwizatorem i wykładowcą. Sławek skończył Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, czyli po polsku to by było co? Szkoła Wyższa Muzyki i Kompozycji, tak? W Stuttgarcie, w Niemczech. I studiował tam pod kierunkiem Marka Stropy w zakresie kompozycji i teorii muzyki nowych mediów Matthiasa Hermana. W twórczości skupiał się przede wszystkim na kulturowych i społecznych kontekstach komponowania. I interesują go kategorie jakości i tożsamości dźwięków pochodzących z różnych źródeł, więc instrumenty, sample, przetworzenia, elektroniczne obiekty czy wideo. Jego utwory reprezentowały Polskę na szeregu międzynarodowych festiwali, w tym na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów, na Warszawskiej Jesieni, w Junge Music Berlin, Quartludium. Jak będziesz chciał, to dodaj takie ważniejsze też oczywiście wystąpienia i reprezentacje. Sławek także publikuje o muzyce i kompozycji i dźwięku na łamach didaskaliów, Glisanda Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Ruchu Muzycznego, Dwutygodnika, Ninateki, Mea Kultury, także w wielu miejscach. I był stypendystą całego szeregu tutaj różnych stypendiów, ministra kultury, prezydenta miasta Warszawy, ZAIKS-u, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Donau Schinger Music Tage. No. I także współpracuje z Moniką Pasiecznik czasem, w tym byli kuratorami organizowanego przez Fundację Benzmiana w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie Festiwalu Rewolucja Cyfrowa Muzyki, poświęconego najnowszym trendom w muzyce europejskiej oraz tezom niemieckiego filozofa muzyki Harry'ego Lehmana. Zakończę na tym, chociaż biografia idzie dużo dalej, ale myślę, że to, żeby cię przedstawić, chyba wystarczy. Chociaż jeśli chcesz dodać jakąś ważną informację, to bardzo proszę, to jest to miejsce. I teraz chciałabym zacząć od takiego najogólniejszego pytania, mianowicie z czym ci się kojarzy awangarda? Czy masz jakąś może definicję, czy jakąś formę nazywania tego zjawiska? Oraz czy masz jakieś przykłady ulubione, albo takie mniej ulubione też, bardzo proszę, właśnie awangardowych praktyk w zakresie muzyki?
To jest oczywiście, należy zacząć tym, że to jest trudne pytanie, bo nawet to jest trudne. I ono rzeczywiście jest trudne z tego względu, że ono się zmieniało w czasie moich edukacji, czy właściwie w czasie mojego kontaktu z muzyką jako taką. Wyobrażałem sobie tą awangardę zupełnie inaczej, będąc na studiach. Potem miałem jakieś takie dość szybkie, szczególnie na studiach w Niemczech, gdzie tam ten temat jest kluczowym tematem takim w kontekście społeczno-politycznym. I to odczarowanie awangardy nastąpiło bardzo szybko, bo na moich oczach rozpadały się te wszystkie koncepcje takiego, można powiedzieć, post-adornowskiego mitu o skuteczności pewnych działań, które do końca nie działają w taki sposób, jak wyobrażali sobie to twórcy, ale działają w inny, podskórny sposób. I wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że to, co nazywamy awangardą, jest pewnym takim uproszczeniem jakichś takich kulminacji energii, które mają miejsce, zauważ, że one zawsze mają miejsce, pokrywają się te wielkie awangardy z wielkimi przewrotami politycznymi, niczym sybuinami gwiazd. Więc w momencie, kiedy mamy ogromny tygiel różnych możliwości albo z jakimś nasileniem technologicznych rozstrzygnięć, tak jak na początku XX wieku wszystko się nałożyło na siebie i ludzie stracili w ogóle orientację, co jest możliwe i jakie utopie można kreślić, wtedy pojawiły się te awangardowe, takie można powiedzieć, erupcje postaci Malewicza. 1914 rok i wojna się zaczyna w tym samym czasie. W 1913 roku Strawiński stawia na głowie całą właściwie muzykę Zachodu. To też jest taki gest, który potem muzyka próbuje się otrząsnąć sobie przez kilka, albo zrozumieć w ogóle, co się wydarzyło przez kilka dekad. Jest to takie rzucenie ogromnego głazdu w wodę i te kręgi się rozchodzą po tej wodzie, więc dzieje się bardzo dużo rzeczy, ale one się dzieją właśnie na tej płaszczyźnie polityczno-ekonomicznej, polityczno-społecznej i tak dalej. Wojna, prawda, jest przewartościowanie. No i oczywiście mnie interesuje natomiast zalążek tego, czyli ta romantyczna idea awangardy, czyli Beethoven, który jest wręcz hodowany przez, można by powiedzieć, tak uproszczając bardzo dużo, lewicową arystokrację wiedeńską, która sympatyzuje z tymi ruchami właśnie takiej chłopomanii, byśmy to powiedzieli, ówczesnej, prawda? Napoleonem, z tą rewolucją, która oni puszczają Beethovena przez wejście dla szlachty, a nie przez wejście dla służących. On siada z nimi i pije herbatę i rozmawia o filozofii, on spotyka się z Goethem, on jest tym pierwszym romantykiem, który jest właściwie dotowany, on mieszka w kilku mieszkaniach, jednocześnie opłacany przez arystokratów, dostaje najlepsze kwartety i oni mu mówią, idź i zobacz, gdzie są granice poznane. To jest ten taki wanderer, który idzie i próbuje gdzieś dojść i oni, paląc najlepsze cygara, potem podążają tą ścieżką i słuchają tych kwartetów i dochodzą do granic poznania. Więc to jest moim zdaniem taki zalążek psychologiczny, który rzeczywiście polega na tym, że jeżeli chcesz tworzyć autentycznie i masz wyobraźnię i masz przede wszystkim naiwność, bo to też jest bardzo ważna moim zdaniem, dobrze rozumiana naiwność, taka, która pozwala ci być dzieckiem i dalej bawić się w pewnego rodzaju utopię, że nie pakujesz się w jakieś schematy.
Mogę ci wejść słowo teraz na chwilę, bo wiesz co, bo w rozmowie z Marą Trauman, która się zajmuje awangardami łotewskimi przede wszystkim i też takimi sound performance, bo oni tam eksperymentowali z... Ona ma grupę, którą się interesuje łotewską, której nazwy nie wspomnę, ale tam jest coś o unfelt feelings. I ja ostatnio też zaczęłam się tak zastanawiać nad awangardą, że jest bardzo dużo właśnie takiej dziecięcej, takiej wiesz, że Malewicz mówi, nic nie będzie takie samo. No to jest dziecięcy statement, wiadomo, że wiele rzeczy będzie takie samo, prawda? Ale artysta awangardowy czy artystka awangardowa wchodzi właśnie z takim komunikatem. I też jest bardzo dużo w tych działaniach awangardy już powojennej, w sztukach wizualnych, bo ja od razu powiem disclaimer, z którego pewnie sobie zdajesz sprawę. Moja wiedza o muzycznych awangardach jest bardzo niewielka, więc ja ciebie słucham i jakby uczę się bardzo dużo z tego, co mówisz. Natomiast widzę jakby pewne podobieństwa po stronie sztuk wizualnych i tutaj ta naiwność jest właśnie ważna, a ona w definicjach awangardy jest bardzo pomijana, przynajmniej w tych sztukach wizualnych, gdzie dominuje pojęcie ironii, dystansu po wojnie, bo przed wojną nie ma takich jeszcze zapotrzebowań, że tak powiem, na dystans, ale po II wojnie światowej się zaczyna cała ta właśnie taka, że ironia, że dystans, że na zimno, że właśnie brak naiwności. Tymczasem w sztuce ja widzę bardzo dużo tej naiwności, więc moja reinterpretacja awangardy przebiega tak, że mówię, okej, uwzględnijmy tę naiwność i zobaczmy, co nam zostanie z koncepcji na przykład neoawangardy. Także taką zajawkę ci robię, co ja tutaj mam za agendę. I, natomiast ten Beethoven już mnie zainteresował, bo tutaj jest mecenat i sprawczość mecenatu jest jakoś tam ważna. Więc czy to jest tak, że taki artysta, twoim zdaniem, awangardowy w ogóle musi mieć, wiesz, zapewnione środki i na przetrwanie, żeby tworzyć sztukę awangardową, czy jest raczej tak, że to jest wyjątkowy moment historyczny, w którym to się działo, a potem bywało różnie, jak to wygląda mniej więcej?
To jest ciekawe, bo jeśli chodzi o tą relację władzy i sprawczości społecznej, takiej właściwie demokratycznej, to my właściwie stawiamy troszeczkę świat jakby na nogi, bo zobacz, że najpiękniejsza muzyka, co do której generalnie większość ludzi się zgadza, że ona jest piękna, czyli Bach, to była muzyka tworzona w czasach feudalnych, gdzie za każdą nutę dzieci dostawały razy, prawda, rózgą namoczoną w wiadrze. I to była tego typu tresura. To nie była edukacja, to była tresura. Kwestia, bogaci chcieli pokazać jakby piękno tej muzyki i jej niesamowitą organiczną doskonałość poprzez to, że mają władzę i potrafią wypresować ludzi i ci ludzie będą im grać. To była manifestacja władzy. Natomiast dzisiaj, jeżeli mamy twórcę, który czerpie stypendia z podatku, oczekujemy od niego tego samego, żeby on w jakiś sposób pokazał coś, co nas w jakiś sposób kocuci, otworzy nam oczy albo zaprowadzi nas za rękę do jakiegoś dziwnego miejsca, w którym nie byliśmy i pokaże, że on tam się urządził. Więc, czyli tworzy tą naiwną swoją awangardę, prawda? Naiwne swoje światy, naiwną swoją naiwną wyspę. I wydaje mi się, że to jest duże osiągnięcie demokratyzacji sztuki, że my jesteśmy w stanie, zobacz, nie było nigdy takich manifestacji, że ktoś wychodzi i mówi wprost, jako hasło czołowe, odbierzmy artystom pieniądze, odbierzmy zachęcie dotacje i tak dalej. One są gdzieś tam zawsze, to się pojawia, ale to się nie pojawia jako frontowe hasło, że to jest po prostu tragedia, że nie może tak być. My jakby zdajemy sobie sprawę, czym jest edukacja, czym jest to, że dziecko gra na instrumencie i tak dalej, że to są jakieś bardzo ważne, pozytywne i fundamentalne treści rozwoju w ogóle kompetencji międzyludzkich. Wydaje mi się, że to jest to, co od Bacha, od tej rózgi i razów zdobyliśmy jako emancypacja samego procesu tworzenia i funkcji artysty w społeczeństwie. Rzeczywiście, co prawda inaczej, bo w Ameryce mamy zupełnie inne, mamy dotacje jakby od wykształconej jakby klasy wyższej, która rzeczywiście pochowała się na tych etosie pioniera, który buduje wszystko od zera. My w Europie zupełnie tego nie rozumiemy. My potrzebujemy tą instytucję, potrzebujemy to bardziej systemowo ująć. I to systemowe współdziałanie, wydaje mi się, że to jest bardziej dojrzałe. Ta systemowość kultury jako systemu, który funkcjonuje w organizmie świata, tak jak wątroba w ludzkim ciele, jest niezwykle ważna. No, wytnij sobie wątrobę i zobacz, co się stanie. To są...
Tak. No i w Ameryce się stają rzeczy teraz, które są wstrząsające.
My zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie bez tego żyć, ponieważ to coś jednak znaczy.
Znaczy wiesz, są takie momenty, w których właśnie masowo popularyzuje się hasło o złu sztuki, o jej degeneracji wręcz i to jest czas na przykład faszystowskich Niemiec, prawda? Czy takie momenty w stalinizmie, które po prostu nagle zaprzepaszczają całą rewolucyjną sztukę również właśnie awangardową i rzucają się na takie kanoniczne, na ogół realistyczne kierunki, które są właśnie z założenia takimi antyawangardami. Tak? Też nie zapomnę w książce o Malewiczu Woroszylskiego. Jest cytat z dokumentu, który napisał jakiś tam szef Rady do Spraw Kultury Leninowi, że weźcie po prostu mi tych awangardowców, a już szczególnie Malewicza, wyciszcie ich po prostu, bo ja ich już mam podziurki w nosie, tak? Już mam ich dosyć. No bo co oni robili? No oni w takiej w bezpośredniej bądź pośredniej formie też kontestowali jakby relacje władzy, tak? Nawet jeżeli mówili o kwadracie i prostokącie, no to to w jakiś sposób dotyczyło relacji społecznych i miało te relacje przewartościować. I teraz w muzyce, jak rozumiem, tego typu takie bezpośrednie konfrontacje z władzą też się odbywają, prawda? Istnieją tradycje i nurty i postaci jakby, które tego typu rzeczy robią. Natomiast na ile to jest dla ciebie kluczowe w zakresie określania awangardy, a na ile sama taka formalna sprawczość jest tutaj dominantą, jakbyś to jakoś widział?
Wydaje mi się, że historycznie to mamy bardzo dobrze udokumentowane relacje władzy z twórcą i takie relacje swobody. Na przykład Beethoven jest tym właśnie takim, czy w XX wieku też były takie przypadki. No, takim najbardziej chyba dziwacznym przypadkiem, moim zdaniem niezbyt interesującym, jest włoski kompozytor Szelsi, który był arystokratą. Nie musiał robić absolutnie nic i wynajął sobie kompozytora, który spisywał jego improwizacje i ten kompozytor instrumentował mu wszystkie partytury, więc tak naprawdę Veritasati jest twórcą, tym ghostwriterem idei Szelsiego, którego nawet się nie chciało instrumentować partytury, więc to jest jakby zaprzeczenie tego, co się działo w przypadku Szostakowicza, który moim zdaniem był bardzo mocno sformatowany przez realia, który tworzył. Wyobraź sobie, że ten człowiek pisał swoje symfonie siedząc ze spakowaną walizką. On widział, jak znikają jego przyjaciele i po tych zniknięciach nie było w ogóle mowy o tych ludziach. Oni zostali wymazani i nie wolno było o nich mówić. Oni po prostu znikali jak bańki mydlane. Nigdy wcześniej już, później już nie wspominał, bo to było niebezpieczne. Więc Szostakowicz na pewno był pod bardzo dużą presją. Oczywiście wiele osób, apologetów jego twórczości twierdzi, że nie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten cień władzy, która dominuje jego myślenie. On nie może sobie pozwolić na jakiś eksperyment, bo wiadomo, że trafi do łagru i albo po prostu nie rozstrzela. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że my mamy taką moment, był jeszcze taki w latach 10 lat temu, 20 lat temu, że była ta awangarda naiwna i refleksywna, refleksyjna i tak dalej, że próbowało się jeszcze odgrzebać te takie awangardowe idee w czystej formie, albo przynajmniej nawiązać do nich. Wydaje mi się, że to się w ogóle rozpada, ponieważ atomizacja tych różnych działań jest tak ogromna, że my działamy bardziej operacyjnie, systemowo i staramy się tropić różnego rodzaju delikatne wątki, które gdzieś tam, to są takie troszeczkę takie dużo słabym oporze. Wydaje mi się, że ja też się zastanawiałem na tym swoim całym oporze. To są słabe ruchy. Ja na przykład też widzę w oporze, na pewno jest tam też opór, ale takie słabe gesty. Nie? Tutaj po prostu przywrócasz jeden klocek domina, tutaj drugi, tutaj trzeci. Okazuje się, że inni też podobne rzeczy robią i nagle te wszystkie klocki spotykają się w jednym miejscu i przewraca się coś, co jest tym właśnie rzeczą, która jest na drodze jakby emancypacji.
No bo taka jest moja gdzieś tam teza za tym pojęciem słabego oporu i też słabej awangardy. Próbuję teraz, tak? Bo słaby opór już tam jakoś skonceptualizowałam. Teraz próbuję o tej słabej awangardzie trochę trochę myśleć i pisać. I wydaje mi się, że o ile wcześniej te gesty były bardziej heroiczne, to było właśnie nasza muzyka przeciw tam całemu światu i tak dalej, przeciwko tradycji i w ogóle, a teraz takich wielkich gestów chyba się nie popełnia już, ale właśnie tak jak mówiłeś o tych małych klockach, także okej, to przesuniemy może to trochę, może tu pokażemy więcej afektu, może tu więcej zwyczajnych na przykład dźwięków, takich z codzienności, zamiast dźwięków z fortepianu czy jakiegoś innego wyrafinowanego instrumentu, albo miejsce, no bo i ty, i Monika też Pasiecznik, przecież się bardzo interesujecie tym, gdzie ta muzyka jest nie tylko komponowana, ale przede wszystkim odgrywana, czy prezentowana, czy performowana. Więc teraz chciałabym zapytać, czy taka właśnie zwyczajność, bo wiemy, że wtargnęła jakoś tak na pole też muzyki, ale ty myślisz, że przez porównanie na przykład ze sztukami wizualnymi, gdzie teraz właściwie nie wypada jakichś arystokratycznych performance'ów robić, tak? Tylko raczej się właśnie ludzie tam, nie wiem, przytulają, albo się sobą opiekują, albo robią takie rzeczy, które codziennie w domu też każdy, prawie każdy robi. Więc teraz czy w muzyce też to tak wygląda, tak? Że nagle wtargnęły właśnie takie codzienne, zwykłe sprawy, oburzyliśmy instrumenty, już mamy tylko klocki, komputery, jakieś tam łopatę, nie wiem, grabeczki, prawda? I sobie robimy muzykę. Jak to wygląda?
Wiesz, to ja jestem akurat na tej pozycji człowieka, który broni tych form takich, można być czysto muzycznych i materiałowych, myślenia materiałowego. Cały czas to wierzę i widzę też jakieś inne otwarcie tej po tym momencie konceptualizacji w sztuce, które było tym kolejnym takim jakby awangardowym otwarciem, ale ono się dzieje automatycznie też jakby z powiązań, które tworzą się między mediami i z tego, że mam tak bardzo dużą demokratyzację informacji, prawda? Więc wracając do tego pytania, wydaje mi się, że muzyka ma tę tendencję rozszerzania swojego pola, ale do pewnych granic. W momencie, kiedy ona staje się performancem, to wchodzi zupełnie w inny obszar działania i przestaje być muzyką. Więc znowu jest róg skaczny, który zbiera te wszystkie, można powiedzieć, poszerzenia pola, to doświadczenie. Próbuje się znowu zdefiniować w tym działaniu czterech osób na scenie, które coś robią. Świetnie widać w muzyce popularnej, bo my mamy teraz ogromną demokratyzację sztuki, gdzie wszyscy tworzą to, co powoduje taką inflację treści. Znaczy mamy pewną szarą, statystyczną masę twórczości, która jest bardzo podobna, ponieważ mnóstwo ludzi robi podobne rzeczy. No i rodzi się pytanie, co jest w takim razie, jeżeli to jest średnia, to co jest ekstremum, co jest minimum, co jest maksimum i czym jest sztuka i czym jest to działanie wychodzące poza tą sferę. To już nie jest koncept, jak to można powiedzieć, adornowski czy instytucjonalny i tak dalej. Tylko to jest problem zwykłego DJ-a, który musi się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby nie być w szarej masie. Więc ta demokratyzacja jakby ona działa totalnie we wszystkich aspektach. Ten fraktal się burzy i można powiedzieć, że te wszystkie kłącza awangardowe znajdziemy w każdej drobnej dziedzinie. Mi się wydaje, że też w tej kwestii jak takiej demokratyzacji korzenia bardzo mocno teraz się eksponuje takie pojęcie autentyczności. Ludzie stawiają na relacje międzyludzkie, bo to jest jakby wyjście z tej automatyzacji, która rzekomo ma nas zastąpić, co sztuka już dawno od dziesięcioleci pokazuje, właściwie co najmniej 15 lat, że zmożenie jakby działania live, czyli takiego, gdzie się wykorzystuje żywe instrumenty. I to jest ta właściwie to odrodzenie takie wewnętrzne sztuki, która pokazuje, że w kontekście automatyzacji, spłaszczenia i demokratyzacji my wracamy do autentycznego działania człowiek z człowiekiem, instrument płynny, pokaż mi swoje umiejętności grania na instrumencie albo pokaż mi swoją umiejętność ułożenia jakiejś choreografii dźwiękowo-obrazowej, która mówi coś rzeczywiście o nas.
Ja jestem ciekawa też, jak ta autentyczność właśnie wpływa na, bo ona się konfrontuje jakoś tam z ironią, tak? Znaczy mamy ten adornowski model, który ja troszeczkę znam, również bardziej w kontekście sztuk wizualnych, ale oczywiście on jest, być może nawet był budowany głównie wokół dźwięku i muzyki, ale ja znam z tego jakieś takie strony zbliżone do sztuki wizualnej. Więc tam była ta gra, prawda? Znaczy ten Adorno, taki postulat, że sztuka ma odtworzyć, tak, przepracować jakieś doświadczenie, ale nie może być tego doświadczenia bezpośrednim powtórzeniem, czyli taką prostą mimezis, prawda? Tylko tutaj musi się odbyć jakieś formalne działanie, tak, żeby to była sztuka właśnie, a nie po prostu przeżycie, a jednocześnie muszą być zachowane te elementy, czyli sztuka, która jest kompletnie oderwana od tego autentycznego doświadczenia. Z tego, co rozumiem, Adorno, poprawnie, jeśli się mylę, ale ja go rozumiem jako dialektyka, prawda? Więc tutaj jakby obie te strony muszą być jakoś zachowane, a jednocześnie powinny być zniesione. I teraz mi się wydaje, że po wojnie, po II wojnie światowej, mieliśmy najpierw jakąś taką fazę taką bardziej konceptualną, gdzie właśnie już żadne doświadczenie właściwie nie było nawet obecne, prawda, tylko były raczej koncepty. No potem z kolei wraca fala doświadczeń, tak, performance, też to starzanie się we wszystkich różnych rzeczach, prawda, austriackiej i tak dalej. Wracamy do doświadczenia i to czasem w bardzo takiej śmierdzącej, powiedziałabym, formie, tak, i nieprzyjemnej. I okej. Natomiast dzisiaj ja mam wrażenie, że ta autentyczność się pojawia właśnie w zdeheroizowanej wersji, tak, że jest autentycznie, ale to mają być te proste doświadczenia, te codzienne, takie zwyczajne. Jak ktoś zbyt skomplikowane doświadczenie bierze na warsztat, to jest uważany za pretensjonalnego. Tak to wygląda w sztukach wizualnych. Pytanie, jakby na ile w muzyce to też ma miejsce, a na ile jest tak, że jednak pewna doza wyrafinowania nadal jest uważana za właśnie potrzebną, tak? Do tego, żeby to nie był ten mainstream, to nie była ta szara strefa, tylko może coś ciekawszego.
Ja myślę, że te wszystkie podskórne takie awangardowe, jakby to powiedzieć, warunki, gdzie musisz dojść do pewnego miejsca, musisz coś przekroczyć, one są realizowane w każdej z, jakby one istnieją, tylko skala jakby działania też jest inna. I wydaje mi się, że ja na przykład tworzę swoją muzykę, która jest skoncentrowana na relacji z wykonawcą, z zespołem w takim klasycznej wersji. Ja to mocno wierzę, widzę też to odradzanie się ciągle tego zespołu na trzy litary i perkusja, prawda? I to jest odwieczne, prawda?
To jest klasyk,
ale mam w dupie.
I to jest oczywiście jasne, bo można konceptualizować to na różne sposoby, jak ci ludzie ze sobą działają i jak czego się nauczyli o relacji w ich instrumentach.
A powiedz mi teraz, przepraszam, bo tak wejdę ci na chwilę w słowo, bo wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby to zrobić, ale też jest w sztukach wizualnych taki nurt, w którym osoby z mniejszości etnicznych, i to mówimy o Afroamerykanach, mówimy o, i to jazz oczywiście pokazał, prawda, ale też w sztukach wizualnych to by były performance'y, to by było także wejście Romów, Afroamerykanów, osób mieszkających na kole podbiegunowym czy za kołem podbiegunowym, prawda, czyli te wszystkie jakby grupy mniejszościowe, które były w muzeum etnograficznym zawsze jakoś pakowane i tam trzymane i nie wypuszczane stamtąd i one nagle poprzez gesty awangardowe, poprzez właśnie geometrię, poprzez kolor, poprzez eksperyment, nagle wchodzą na salony jakby sztuki wysokiej, tak, dawnej, tak, czyli do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a nie. I czy w muzyce, wiem, że trochę tak, tak, ale tak chciałam potwierdzić u ciebie też, na ile jakby to jest znaczące, tak, że sięgnięcie po awangardowe narzędzia umożliwia grupom wykluczonym wejście do kanonu, że jakby takie...
Tak. Mam nawet taki, wiesz, taki przykład, który mnie to po prostu powalił, ściął z nóg,
bo znalazłem to The Wire zupełnie przypadkowo w tej playliście takiej, wiesz, niepodsumowanej.
Ona jest dobra.
Początkowo wydawało mi się, że jest to, jak chcesz, że są napisać o tym tekst taki o automatyzacji, to co znaczy automatyzacja dzisiaj, jak się fascynujemy tym pojęciem, właściwie od tak lat. I to wyobraź sobie zespół, to był utwór, który był zrobiony bardzo precyzyjnie, jako taka pozytywka na samplach w komputerze, tak to odebrałem, jako taka koronkowa robota, gdzie można rzeczywiście zrobić takie wirtualne brzmienie żywego organizmu. Nieludzka precyzja i niesamowicie to był gamelan, prawda? Gamelan, który gra muzykę współczesną. Ale czy składa, że żyjemy w takich czasach, że możesz to hipermedialnie od razu skonfrontować się z rzeczywistością, czyli wchodzisz do YouTube'a i oglądasz, jak to jest zrobione, czy może wygląd, nagle widzisz, że to jest kilkanaście osób, 15 minut grają z pamięci ten utwór.
Wow! To jest porażające, ta precyzja i to uśmiechy, i ta swoboda, wiesz, oni uderzają młoteczkami i jednocześnie ręką muszą spełnić sztabkę, która brzmi i już uderzają następną. To jest coś niedobrażalnego dla precyzji zespołu, bo nawet muzyki współczesnej. I ten zespół nie wchodzi oczywiście w harmoniczne jakieś
konwencje, ale on jest The Wire, on jest na tej scenie, można powiedzieć, współczesnej, czyli YouTube i internet. Wydaje mi się, że też Johannes Kreider, to też konceptualista niemiecki, powiedział coś takiego fajnego, z czym przekonać się jeszcze zastanowić. Właśnie tam o filharmonii, on powiedział, filharmonia to dom starców, musi interesować dom starców, więc te drogi się poschodzą. I czasami można rzeczywiście mieć jakąś okazję, żeby wskoczyć do filharmonii i coś tam zrobić. Często się kończy to tym, że chodzi się pewien schemat trzech prób, a utwór wymaga na przykład siedmiu, no i niestety nie mieścimy się w ramkę i obcinają nogi i ręce. No i z takim właśnie się nie wstąpkalić. Ale uważam, że to jest jakby normalne, bo to jest inna sprawa.
jedna dygresja co do tego, co my tak naprawdę robimy tą muzyką, tą choreografię stawiamy między ludźmi, bo tak naprawdę ja widzę siebie teraz jako takiego człowieka, który stawia pewną choreografię przy pomocy dźwięków, choreografię ciała, choreografię gestów, które muszą być zaakceptowane przez, przede wszystkim znalezione przeze mnie. Ja muszę znaleźć do tego sens. Często robię to w ten sposób, że 30% z tego, nad czym pracuję, to jest usięte do otworu, a 70% są odpady, bo one jakby tworzą ten
interes
do dekrystalizowania tego idiomu. No i muszę potem przekonać wykonawców, że to ma sens. Im mniejszy skład, często jak tam są przyjaciele, to już nie muszę ich przekonywać, ale im większy skład, tym gorzej to wychodzi. Ale moim zdaniem to nie jest ślepa uliczka, ponieważ moim zdaniem to jest jakby esencją całego działania, ponieważ zobacz, że wszystkie te procesy potem utrwalają się w czasie. Ja nie twierdzę, ja nie godzę się z tym, że ten proces utrwalania w czasie treści dzisiaj, w przyszłości jest w jakiś sposób zanegowany i jest
zamknięty. Tak.
Zamknięty, rozmyty i mamy zupełnie inne. Jest taka koncepcja Helgi Nowotny, takiej socjolożki z Austrii i Ameryki. Ona mówi o tym, że medium współczesne staje się, media współczesne stają się taką maszyną czasu, że przeszłość jest interpretowana w taki sposób, że ona ma bardzo duży wpływ na naszą teraźniejszość. Również przyszłość, bo my przez te systemy predykcyjne jesteśmy w stanie też już rozumieć, co się wydarzy za rok, dwa.
I jak to na nas wpłynie?
Pod kątem przyszłości, więc jesteśmy w takiej maszynie czasu, że przeszłość kształtuje naszą teraźniejszość. Musimy tą przeszłość jeszcze raz zreinterpretować, odświeżyć. Wyobraź sobie taką sytuację, kilkanaście lat temu czytam o włoskim syntezatorze, który wyszedł z egzemplarza przez jakiegoś frika budowany gdzieś tam we Włoszech. Rzecz zupełnie niedostępna. Dzisiaj wchodzisz do internetu i masz tutoriale na temat każdego elementu tego instrumentu. Masz je wszystkie udokumentowane i masz kustoszy wiedzy. Więc potrzebna ci jest najbardziej dziwaczna część tego instrumentu. Znajdujesz od razu mnóstwo ludzi, którzy są kustoszami tej wiedzy i od razu ci to wykładają w przystępny sposób, dostosowany do twoich potrzeb.
Wiesz co, to mi brzmi jak taka dialektyka, która ma elementy modalne, tak? Dialektyka, która nie jest jakby stricte deterministyczna, tylko która jakby umożliwia pewne transformacje, pewne też wyciszenia i potem nagłośnienia, tak? Takie, że te elementy, które wypadły w danym momencie jakby poza mainstream na przykład, one może jeszcze do niego kiedyś wrócą, bo właśnie ktoś może je zauważy, odzyska i jakoś tam upowszechni. Słuchaj, myślę, że to jest wspaniały moment, żeby zakończyć to nagranie teraz, dlatego że ja mam też jakby limity czasowe, ale też wydaje mi się, że to jest dobre do zastanowienia dla osób, które nas słuchają i dla nas, co to właściwie znaczy, prawda, że ten postęp historyczny, on ma takie zakola, ma jakieś tam serpentyny i porusza się po prostu bardzo momentami też nielinearnie, chociaż całość zmierza w jakimś kierunku, mam wrażenie, tak? Ale z jakimiś tam udziwnieniami. Więc strasznie ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy kontynuować. Może z Moniką nam się uda nagrać pasiecznik, także już halo, prawda, anonsuję taką ewentualnie też opcję w przyszłości. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.